W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Lato się zdaje się kończy powolutku.
No ale jakieś podrygi mają jeszcze nastąpić, bo od 20, czyli w końcówce ma być cieplej, a później piękna jesień, mam nadzieję.
Porozmawiajmy zatem o naszych słuchaczach i o tym, co mówili w otwartych mikrofonach. Poniedziałek pytaliśmy słuchaczy, co sądzą o programach związanych z wsparciem rodziny. Ten motyw rodziny i potrzeb zdominował zresztą ostatnie dni kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość przypomina wprowadzone w ostatnich latach zmiany dużych, różnych programów prorodzinnych. Opozycja skupiła się na wytykaniu wysokich cen produktów rolnych, która ich zdaniem uderza w rodziny. Lewica najchętniej zdefiniowałaby pojęcie rodziny od nowa. Zapytaliśmy słuchaczy zatem, o czym politycy mówią za dużo, a o czym wciąż zapominają. Jakie są recepty na to, aby rodzinom w Polsce żyło się dobrze, a może lepiej. Posłuchajmy.
Co potrzeba rodzinie? Po pierwsze, potrzeba dobrych szkół dla dzieci. Po drugie, zdarza się, że seniorzy w rodzinie, że dzieci, że chorujemy. Więc też potrzebna jest dobrze funkcjonująca służba zdrowia bez kolejek i jeszcze walka z bezrobociem. Bezrobocia nie ma, tym że problemem u nas jest też taki problem tej niskiej płacy.
Nie ma partii, która by kompleksowo załatwiała problem rodziny, począwszy od zatrudnienia głowy rodziny jako mężczyzny, który utrzymuje rodzinę, biorąc ten tak zwany tradycyjny model rodziny, plus żona, matka, która wychowuje dzieci w domu.
Opozycja uderza w rodzinę, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jak PiS broni rodziny, to oni uderzają w to.
Wydaje się, że gdzieś w naszych rozważaniach i w tym, co słuchacze mówią, istnieje pewne, moim zdaniem, bardzo ważne niedopowiedzenie. Ja osobiście uważam, że państwo jest bezcelowe, jeżeli jednym z jego celów nie jest demografia. Czyli jeśli państwo nie ma ochoty wzrastać ilością ludności, to znaczy lepiej niech się zwinie, niech podda się jakiemuś innemu państwu i niech zostanie czyjąś tam kolonią.
No tak, to można powiedzieć, operujemy pewnym truizmem. Nie ma narodu bez demografii. Naród wymrze, tak, jeżeli nie będzie następnych pokoleń. Państwo również nie przetrwa. A zatem to jest dosyć podstawowa sprawa. Jak sięgnę pamięcią, w czasach PRL, partia rządząca, głosiła taką oto tezę, że rodzina podstawową komórką społeczeństwa czy narodu, ja już dokładnie nie pamiętam, jak to było. W każdym razie ta rodzina była na sztandarach obok proroków marksizmu. Różnie wyglądało z zaspokajaniem potrzeb rodziny, bo trzeba było w myśl założeń centralnych planistów budować przemysł ciężki, lekki, zbrojeniowy, jakikolwiek.
Ale to było zrozumiałe, bo musieliśmy się odbudować przecież.
Z jednej strony było to zrozumiałe, z drugiej strony ten bałagan gospodarki nakazowo-rozdzielczej powodował marnotrawienie gigantycznych pieniędzy, które w tą rodzinę mogły być lepiej inwestowane. Ale zostawmy historię. Wspomniałem o tej historii tylko dlatego, że lewica, współczesna lewica, czy też ugrupowania lewicowe, bo lewica nie ma jednej twarzy w Polsce w tej chwili, dała sobie tą narrację odebrać. I to dała sobie odebrać narracji partii, którą ta lewica uważa za partię prawicową wręcz, a więc mamy takie ciekawe zjawisko, które zresztą w Stanach Zjednoczonych od dawna istnieje, tak zwanej socjalnej prawicy, czy współczującej prawicy. Zresztą prezydent Trump się odwołuje też do tej idei. I troska o rodzinę ma bezpośrednie przełożenie na wyniki wyborcze, bo sukces 500+ i innych prorodzinnych inicjatyw PiS-u,
no tak,
powoduje
się,
że Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, jest na wznoszącej się fali, czy na wysokiej fali poparcia społecznego.
My mówiliśmy poprzednio przy okazji wynagrodzeń, które też tutaj były pewnym elementem budowania zasobności rodziny, i mówiliśmy o tym, że wysokie pieniądze gwarantują, że rodzina może mieć odłożone z pokolenia na pokolenie jakiś tam majątek i lepiej trwać. I nie da się uniknąć takiego stwierdzenia, że kwestie demograficzne są przedmiotem inżynierii społecznej, że głos jednego z naszych słuchaczy, który mówi, że w rodzinie ojciec ciągnie rodzinę do kościoła, a potem po powrocie bije żonę i gwałci córkę, no i jakby należy do...
Ale to jest taka lewicowa, żeby nie powiedzieć lewacka.
Ale chodzi o to, że to nie jest odosobniony pogląd jednego z naszych słuchaczy, tylko to jest pewnego rodzaju narracja mówiąca o tym, że rodzina jest źródłem patologii społecznej, i to moim zdaniem jest rodzaj pewnego przekazu, który ma nas zniechęcić do myślenia o rodzinie wyłącznie w kategoriach pozytywnych.
No tak, ale liberalna lewica strzela sobie w ten sposób w kolano i w stopę, ponieważ istnieje w społeczeństwie polskim, a w każdym razie w jego takich, no, że tak powiem, dużych zakresach, oczekiwanie, że państwo powinno prowadzić politykę socjalną na wzór zresztą rozwiniętych liberalnych demokracji zachodnich.
Państwo może zachęcić, ale nie może zmusić, bo gdzieś w naszych głowach ciągle istnieje taki pewien odruch semantyczny, według którego nasze dzieci, odpowiadając w szkole na pytania, czym zajmują się rodzice, bardzo często, kiedy przychodzi do opowiedzenia o swojej mamie, która w domu pracuje, zajmuje się wychowaniem dzieci, to dzieci odpowiadają: niepracująca, prawda? I chodzi o ten rodzaj inżynierii semantycznej, którą nam ktoś zrobi w głowie i czytam gdzieś, że no nie wiem, kobieta niepracująca, w cudzysłowie znów, jest pozbawiona praw emerytalnych i tak dalej, i tak dalej. To ciągle są problemy do rozwiązania, bo właściwie trzeba przyjąć i zaakceptować, że bez kobiet wychowujących jakby dzieci i rodzących dzieci, no przyszłość nasza wygląda marnie.
Jasne, ale również bez kobiet pracujących nasza przyszłość wygląda marnie. Zrozumieli to także dość konserwatywnie obyczajowo Japończycy, i w Japonii trwa taka kampania zachęcająca kobiety do podejmowania pracy. To redefiniuje model rodziny, bo to oznacza, że już nie mamy tej głowy, tradycyjnej głowy rodziny, mężczyzny, który przynosi pieniądze, i kobiety, która siedzi w domu, tylko po prostu musi być ten partnerski model rodziny, gdzie mama i tata współpracują z sobą dla dobra dzieci.
Warto jest, szanowni państwo, zobaczyć, że bez tego silnego nacisku społecznego, bez tego wymuszania na rządzących pewnych jakby świadczeń na rzecz rodziny, szeroko rozumianych, rządzące nie będą jakby chcieli rodziny wspierać.
Ale po raz pierwszy, panie Krzysztofie, mamy taką sytuację, gdzie nie trzeba tego wymuszać na rządzących, gdzie mówię o Prawie i Sprawiedliwości, szerzej o Zjednoczonej Prawicy, gdzie jest dość duże zrozumienie tego rodzaju procesów społecznych i zrozumienie konieczności inwestowania w rodzinę. I to jest jakościowa zmiana w polskiej polityce.
Bez wątpienia tak, natomiast nie mam takiego przekonania, że to jest wyłącznie troska o Polskę i rodziny. Nie wierzę politykom, niezależnie od tego, jaką opcję reprezentują, i namawiam szanownych państwa i słuchaczy i wszystkich nas, żebyśmy wywierali tą jednak presję, żeby rząd, jakikolwiek nie był, wspierał rodzinę nie tylko słowami, ale jakby rozmaitymi finansowymi, materialnymi argumentami.
No, ja pozostaję przy swojej opinii.
No, jak to miło jest.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
17 września nam się wszystkim kojarzy jednoznacznie. Była to data, czy dzień w 1939 roku, kiedy Rosjanie zaatakowali Polskę. Rosjanie do dzisiaj próbują relatywizować tamte wydarzenia, argumentując je sprawiedliwością dziejową i koniecznością ochrony obywateli późniejszych republik radzieckich. 80. rocznica napaści na Polskę jest okazją do szerokiego spojrzenia na jakość naszych relacji z wschodnim sąsiadem. Pytaliśmy państwa, jakie one są dzisiaj, co nas dzieli, a co nas łączy. Posłuchajmy.
Powiem tak, no dobrze by było, gdybyśmy z Rosją na przykład dobre mieli stosunki gospodarcze, nie tylko. No tylko nie można mieć dobrych stosunków z krajem, który napada na inne kraje, który relatywizuje historię, który wręcz władze tego kraju w osobie właśnie Putina i jego przybocznych szczerze Polski po prostu nienawidzą.
Ja wyrażam pogląd, że Białorusini i Ukraińcy są bliżej kulturowo do Rosjan niż do nas. Więc w związku z powyższym ten argument Stalina był uzasadniony, tak?
Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie tych granic, co nam ponoć Rosjanie zabrali. Jeżeli już nam zabrali, to Rosja już jest daleko dość od Polski, a tereny, które nam się rzekomo należą, no to leżą na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie i trzeba się do przyjaciół zwrócić teraz o zwrót tych terenów.
Temat relacja polsko-rosyjska jest jak właściwie rzeka. Ja ubolewam nadzwyczaj, że my o tym nie dyskutujemy jakby na bieżąco, że nie dyskutujemy na poważne argumenty, nie na jakieś fobie, urazy i tak dalej, bo mamy jakby wielkiego sąsiada, mamy wieloletnią tradycję różną, trzeba to powiedzieć. Natomiast jakby ta dyskusja tak jest od ściany do ściany. Albo my ich kochamy jak za PRL-u, albo teraz mamy ich obowiązek nienawidzić ze wszystkimi. Natomiast sytuacja jest moim zdaniem nadzwyczaj skomplikowana, bo tam się mieszają bardzo różne wątki i trzeba powiedzieć paradoksalnie, żebyśmy z Rosją mieli bardzo dobre stosunki w końcu XIX stulecia, kiedy Polacy znakomicie się znajdowali w Rosji, piastowali bardzo wysokie stanowiska rządowe, łącznie z ministrami bardzo ważnych resortów. I mam takie wrażenie, że my mamy pewną skłonność do takiego bardzo emocjonalnego podchodzenia do spraw rosyjskich.
Panie Krzysztofie, no, zdumiewa mnie to, co pan powiedział, zwłaszcza w kontekście tego, że mieliśmy z Rosją jakieś bardzo dobre relacje pod koniec XIX wieku. My byliśmy podbici przez Rosję. Pod koniec XIX wieku nie mieliśmy żadnych relacji z Rosją, bo byliśmy pod butem carskim.
Ja to powiedziałem, Adamie, celowo, żeby tu wywołać u pana taką reakcję, że
upadły. No wie pan, no dobrze, jeżeli uznał pan, że należy mnie aż tak sprowokować, to ja to jakoś przełknę. W każdym razie, wróćmy do tych relacji i do tego, co pan powiedział, że nie ma żadnych poważnych dyskusji. No ja bym nie powiedział, że nie ma poważnych dyskusji, bo takie dyskusje odbywają się od czasu do czasu, kiedy próbujemy oceniać stosunki, współczesne stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską i one są złe. One są złe, ponieważ Rosja, Rosjanie, właściwie ich elity polityczne na Kremlu odreagowują w dalszym ciągu fakt wyjścia Polski z rosyjskiej
strefy wpływów.
I w związku z tym, ponieważ geopolityka dzieli Polskę i Rosję. My, żeby zadowolić Rosję, musielibyśmy wystąpić i z Unii Europejskiej i z paktu NATO, a się NATO nie zanosi, no nie. Bowiem gigantyczna część społeczeństwa polskiego, mówię tutaj o takiej przewadze, powiedzmy, procentowej, nie życzyłaby sobie powrotów objęcia Kremla.
No tak, ale to trzeba mieć świadomość, że w latach powiedzmy 20., 30. i do połowy lat 40. Ameryka była zachwycona Rosją Sowiecką i bardzo łatwo się
zgodziła. A to jest inna sprawa.
I bardzo łatwo się zgodziła, żeby w ramach interesów geopolitycznych Polska była w strefie wpływów rosyjskich. Teraz jakby kierunek
inny wiatr z Ameryki. Panie Krzysztofie, nie jesteśmy Ameryką. Nie jesteśmy Ameryką,
nie chodzi
jak wiadomo.
O to, tylko, że nam się wydaje, że narracja na temat temat relacji polsko-rosyjskich jest tworzona w Polsce, natomiast ona jest tworzona na zewnątrz i że nam jest ona narzucana nie i w tym sensie...
Nie przesadzajmy. Jednak dążenie do NATO było zarówno po stronie, ja nie lubię słowa w odniesieniu do polskich elit politycznych, a więc po stronie klasy politycznej.
Ale ktoś nam drzwi otworzył.
No, chcieliśmy tego.
Ja mam wrażenie, że ktoś inny bardziej chciał jak my.
No nie. Tu się stanowczo z panem nie zgodzę. Podobnie jak wejście do Unii Europejskiej było poprzedzone referendum. Wyniki znamy, a zatem chcieliśmy i do NATO, może bardziej w pierwszym przypadku elity polityczne, elity władzy, natomiast marsz do Unii Europejskiej odbywał się przy aklamacji dużej większości Polaków i Polek.
Mamy nadzieję, że relacje z Rosją kiedyś się uporządkują, chociaż widoki na to są małe, bo jak widać, mamy tutaj we dwóch różne na ten temat poglądy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wszyscy narzekają na jakość usług medycznych i ceny leków. Dostęp do usług szpitalnych i ich jakość nie są zdeterminowane wyłącznie ilością pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, ale także liczbą wakatów w zawodach medycznych. Takie realia występują również w naszym województwie. Mimo tego mamy na poziomie powiatowym szpitale uważane za lepsze i gorsze. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o cenę jakości usług w lubuskich szpitalach. Posłuchajmy.
Słyszałam, że jeśli chodzi o opiekę w Sulechowie, to jest wspaniała i rzeczywiście to mi się potwierdziło dwukrotnie na oddziale ginekologiczno-położniczym. 19 lat temu rodziłam tam starszą córkę, a w tym roku ta moja starsza córka była operowana na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej właśnie tego szpitala. Bardzo dobry oddział.
Szpital szpitalowi nierówny. To możemy wiele wymagać, jak niejednokrotnie pielęgniarki są już blisko 60 i opadają w sił. Ale są pielęgniarki, tak mąż leżał na geriatrii w Kiborzu. No wspaniała opieka. Mimo podeszłego wieku widziałam tam pielęgniarki i młodsze i starsze.
Zgłosiłem się do szpitala wojewódzkiego, uniwersyteckiego w Zielonej. 13 miałam badanie jelita grubego. Wspaniała opieka, po uszy, po szyję scharowane te pielęgniarki latają, nie wiedzą gdzie rękę włożyć.
Jeżeli chodzi o nas zielonogórski szpital, to tam około 2 lat temu miałem problem, wylądowałem tutaj na tym naszym SOR-ze. Do tego stopnia miałem problem z ciśnieniem, że po prostu rozjeżdżał mi się obraz i nic nie widziałem. Miałem zawroty głowy, a pracuję jeżdżąc autem. Co zwróciło moją taką najgorszą uwagę, to jest to, że nawet lekarz do mnie nie poszedł.
Jeśli chodzi o oddział ortopedyczny dziecięcy, naprawdę nie można złego słowa powiedzieć. Ukrop roboty, wspaniały panie doktor w Zielonej Górze.
Proszę pana, byłam właśnie skierowana do szpitala w Świebodzinie, to gdzieś około 8 lat temu. No jestem zachwycona, taka opieka, że po prostu tylko wszystkim innym szpitalom wskazać, żeby od nich brali przykład.
Do tej pory nikt nie wspomniał o najlepszym absolutnie szpitalu w województwie. Oczywiście od Nowej Soli. Nie znam lepszego szpitala w Polsce.
Jeszcze bym chciał dodać Sulechów. No proszę pana, fantastyczna obsługa. W ogóle, no nie ma słów.
Z tym głosem naszych słuchaczy wynika, że jakość służby zdrowia jest przynajmniej w lubuskim według naszych słuchaczy zadowalająca i że nikt nie zbuduje sobie popularności na krytykowaniu służby zdrowia.
Tak to wygląda. Miałem przyjemność prowadzić tą audycję i akurat
dzwoniło
wiele osób, które zazwyczaj nie dzwonią do otwartego mikrofonu. Widocznie chcieli bardzo podzielić się takimi dobrymi odczuciami z pobytu w różnych szpitalach i tutaj bardzo komplementowane były szpitale w Nowej Soli,
panie
Sulechowie, ja tylko dokończę, i w Świebodzinie. A także było kilka takich głosów na temat dobrej jakości usług świadczonych w uniwersyteckim szpitalu klinicznym na niektórych oddziałach.
Chyba wypada nam się dołączyć do życzeń jak najlepszej pracy i podziękowań dla wysiłek, szczególnie panią pielęgniarkom, które tak tu były komplementowane.
Lekarzom i innym przedstawicielom zawodów medycznych.
Szanowni państwo.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jak już wspomnieliśmy o sondażach, to pomówmy o sondażach, ponieważ zaczyna się galopada sondażowa. Sondażownie prześcigają się w wynikach. Posłuchajmy najpierw, może zanim spytam pana naszych słuchaczy, jak według nich wygląda ten krajobraz sondażowy.
Notowania partii rządzącej. rządzącej są niedoszacowane, że tak naprawdę PiS, na którego ja nie zagłosuję, może mieć jeszcze więcej, ponieważ zawsze w historii III RP było tak, że to, co jest, nie wiem, prawicowe, coś, co zahacza o antysystemowość, zawsze było niedoszacowane. Ja przypomnę, że tak było z Ruchem Odbudowy Polski, z Ligą Polskich Rodzin.
Sondaże no są w jakiś sposób wymiernikiem, ale nie zupełnie, bo dlaczego? Dlatego, że większość ludzi nie głosuje, choć jest za Prawo i Sprawiedliwością. I ta połowa, która po prostu powinna jeszcze wzmocnić, no nie chce głosować czemuś. I tutaj te sondaże mogą się trochę odbijać od tego.
Pewnie dają jakiś obraz poparcia. No to nie będzie dobre po prostu, jeżeli lewica wejdzie, a wszystko na to wskazuje, że wejdzie, tak? Czyli będziemy mieli reaktywację, reanimację. Dzięki Grzegorzowi Schetynie będzie reanimacja tej postkomuny, żywej postkomuny.
Nie irytuje pana to, że te sondaże są bardzo zmienne i że takie są duże rozbieżności w nich?
No, sondaże trzeba umieć też czytać. Trzeba zwracać uwagę na to, kto sondaż zamawia, dla kogo jest zamówiony, bo możemy wtedy podejrzewać, że tam będzie jakieś lekkie przeszacowanie. Ale ukazały się dwa ostatnie sondaże. Sondaż dla Gazety Wyborczej, która, jak wiadomo, nie lubi Prawa i Sprawiedliwości.
Ja przyznam się, że przerywam. Dziękuję panu za to zaangażowanie, ale ja się w pewnym momencie zniechęciłem do zanurzania się w analizę, ponieważ dla mnie to...
Ale jednak warto podać wyniki dwóch ostatnich sondaży. Proszę, sondaż Wyborczej i prognoza przedwyborcza, czyli też sondaż dla Onet, portalu jednoznacznie opozycyjnego. I co ciekawe, PiS w sondażu dla Wyborczej ma 43%, w sondażu dla Onetu 45,7%, Koalicja Obywatelska 30% w sondażu dla Wyborczej, dla Onetu 28,7%, SLD 11% w sondażu dla Wyborczej, dla Onetu 13,3%, PSL z Kukizem według Wyborczej nie weszłyby do Sejmu, według Onetu 6,5%, czyli wchodzą, Konfederacja w Wyborczej wchodzi, dla Onetu Konfederacja jest poniżej progu wyborczego. Żeby to jakoś skomentować, tendencja jest stała od wyborów, jeszcze sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość, czyli szerzej rzecz biorąc, Zjednoczona Prawica w tych sondażach prowadzi. Można odnieść wrażenie, że opozycja się z tymi wynikami już pogodziła.
No cóż, tego się komentować nie da, ponieważ za tydzień będą nowe sondaże. Zobaczymy, co będzie dalej. Autobus silni razem jeździ, cysterna z drugiej strony też po kraju jeździ. Ciągle jesteśmy na ruchomych piaskach, można tak powiedzieć. Aczkolwiek tendencja jest zarysowana. Dziękuję panu.
Dziękuję państwu. Uprzejmie. Do usłyszenia.